No, pytanie, to jest pytanie. Jaki temat, o czym mówimy? O Bożej woli. Rozpoznanie Bożej woli i głosu Bożego. I ja dzisiaj będę mówił na tematy takie, oczywiście związane z tym głównym tematem, ale na przykład pierwszy temat będzie źródła złego kierownictwa, czyli w jaki sposób nie powinniśmy starać się poznać Bożej woli. Bo mówiliśmy o pewnych sposobach, czy w jaki sposób Bóg do nas przemawia, jak możemy poznać Bożą wolę. Mówiliśmy o tym, że Słowo Boże jest głównym środkiem, aby Bóg objawiał nam swoją wolę. Ja nie wiem, jaki procent tej objawionej woli Bożej jest w Biblii, ale myślę sobie, że to jest przynajmniej 90%, a może i więcej. Wystarczy tą księgę czytać, wystarczy ją poznawać i Duch Święty nam objawia, pokazuje to, co mamy robić. A jeśli chodzi o tą indywidualną Bożą wolę, to są różne inne drogi, a jak modlitwa, czy też rady dojrzałych chrześcijan, czy to nawet sen, czy proroctwo, czy inne sposoby, w jakie Bóg nam objawia Bożą wolę. Ale są też takie środki, czy sposoby, po które nie powinniśmy sięgać. A więc pierwszy to jest okultyzm. Wiecie, że okultyzm jest czymś bardzo interesującym. Szukanie rady u jakichś tam wróżek, czy u jakichś tam innych szamanów, to jest bardzo popularne też w naszym kraju. Nawet ludzie bardzo religijni bardzo często sięgają po rady właśnie w takich źródłach, nie? Niektórzy ludzie poszukują wskazówek dla swojego życia dokładnie, dosłownie w praktykach diabelskich, które zawsze mają źródło w okultyzmie. I okultyzm jest praktykowany w bardzo różny sposób, w zależności od kraju albo kultury, ale zawsze zawiera podobne elementy, takie jak na przykład czary czy wróżby, magia, wróżenie z kart, astrologia, horoskopy, przepowiadanie z fusów herbaty. To jest dopiero głupie, nie? Przepowiadanie z fusów herbaty. No ale ludzie korzystają z tego, nie? Albo jakaś kryształowa kula, albo czytanie z linii dłoni. Wudu jest takie coś, rzucanie uroku, oczywiście narkotyki i wiele, wiele innych. I tutaj chciałbym przeczytać, co nam Słowo Boże na ten temat mówi. W 5 Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale Bóg mówi do swojego ludu tak. 18 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej od 9 wersetu jest napisane: gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Czyli Bóg przestrzega swój lud, nie naucz się tego czynić, bo ze względu na to, że to jest takie pociągające, dość łatwo się tego nauczyć. Zresztą nie wiem, czy zauważyliście, bo jesteście młodymi ludźmi, ale chyba zauważyliście, że o wiele łatwiej nam przychodzi zapamiętać jakąś głupotę niż coś, co jest takiego potrzebnego w naszym życiu. Tak łatwo nam jest przyswoić coś takiego niepotrzebnego dla naszego życia, o wiele trudniej jest przyswoić na przykład Słowo Boże, nie? I Bóg mówi, nie naucz się tego, tych obrzydliwości, nie ucz się tego, czyli no, trzeba coś z tym zrobić, z tymi jakimiś czarami czy nawet słowami, bo przecież słowa mają bardzo wielki wpływ na nasze życie. A więc jeszcze raz, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów, niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg twój wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. I to jest przestroga, żeby tą drogą nie iść, żeby w taki sposób nie szukać Bożego prowadzenia, bo podkreślam, mówimy o Bożym prowadzeniu, że chcemy poznać Bożą wolę i Boże prowadzenie dla naszego życia. I to nie są właściwe metody. I Bóg nas ostrzega przed tym, abyśmy nie mieli do czynienia z takimi właśnie praktykami okultystycznymi. Ale ciekawe jest to, że Słowo Boże mówi, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Dlaczego? Posłuszeństwo zawsze przynosi błogosławieństwo. Samodyscyplina w naszym życiu wnosi w nasze życie błogosławieństwo. Dyscyplina też, ale samodyscyplina jest jeszcze czymś bardziej błogosławionym przez Boga. Natomiast nieposłuszeństwo sprowadza na nasze życie zupełnie coś odwrotnego. Czyli posłuszeństwo jest niezwykle ważne przed Bogiem. Posłuszeństwo temu objawionemu słowu. A więc jeśli Bóg mówi, nie idź tą drogą, nie szukaj Bożego kierownictwa takimi metodami, to po prostu trzeba tego nie szukać w ten sposób. Oczywiście w naszym kraju, chociaż to kraj chrześcijański, ludzie bardzo często sięgają po właśnie takie rzeczy i tym samym jakby sami się wprowadzają pod przekleństwo raczej niż pod Boże błogosławieństwo. Drugą formą czy sposobem, którego należy unikać, aby szukać poznania Bożej woli, to tak zwana metoda przypadku, albo inaczej rzucanie losów. W rodzinach wierzących, tak z pokolenia w pokolenie, są takie wyroczki. Nie? Kto z was wie, co to są wyroczki? To są, tak, to są małe wyroki, ale to są takie karteczki, na których napisane Ewangelia Jana 3,16, nie? No i teraz jest tych wyroczków cała tam skrzynia i z tej skrzynki się wyciąga wyroczek jeden, no i czyta się. I to ma być, to ma posłużyć temu, abyś poznał Boże prowadzenie. Ja w życiu swoim może ze dwa, może ze trzy razy tak zrobiłem przez 30 lat. Że tak miałem jakąś myśl, mam taką okrągłą skrzyneczkę z tymi wyroczkami i raz na parę lat tam sięgnę do tego i wyciągam i czytam potem. O, pasuje do mojego życia. Ale jeśli byśmy tak postępowali za każdym razem, to możemy wpaść w takie niebezpieczeństwo, że będziemy się kierować tym, co jest w tych wyroczkach napisane. Bo wiecie, jak to jeden wierzący podobno człowiek korzystał z takich właśnie wyroczków, że wyciągnął jeden i na tym wyroczku był ten werset, gdzie jest napisane, że Judasz poszedł i powiesił się. No więc pomyślał, no to może drugi wyciągnę. I wyciągnął drugi i mówi, i ty idź i czyń podobnie. No czyli wyszło mu, że powinien się iść powiesić. No nie za bardzo to Boże prowadzenie, nie? Więc tak nie należy robić, bo to są metody po prostu przypadku. I to rzucanie losów, czym te metody przypadku, było jedną z metod szukania rozwiązania w Starym Testamencie. I o tym czytamy tutaj, jeśli macie ten konspekt, to tutaj jest odnośniki w drugiej Mojżeszowej, w czwartej Mojżeszowej, w księdze Jozuego. A więc szukano w ten sposób Bożego prowadzenia. I to rzucanie losów było właśnie taką metodą przypadku. Wierzono wtedy, że Bóg kontroluje wynik losu, czyli losy rzucamy, prawda? Może dzisiaj może to być porównane do jakiejś tam gry w kości, do rzucania monety. No i w ten sposób będzie reszka, to znaczy, że to... Tak naprawdę my sobie wtedy wymyślamy coś, a chcemy, aby Bóg nam to potwierdził przez rzucenie tego losu. To nie jest właściwa droga do tego, aby poznać Bożą wolę. W Nowym Testamencie jest tylko jeden przypadek, gdzie rzucono losy. Tak, przy wyborze 12 apostoła w Dziejach Apostolskich czytamy, że wybrano wtedy Macieja, o którym tak naprawdę już później nie czytamy. Ale wszyscy tam bibliści twierdzą, że tym dwunastym, czy tym, no jak czytamy w Biblii, to wiemy, że apostoł Paweł był tym szczególną osobą, szczególną postacią, którą Bóg wybrał. Oczywiście wiadomo, że było napisane, że należy dobrać tego dwunastego, no więc oni w taki sposób postąpili. Ja tutaj nie twierdzę, że oni błąd popełnili, natomiast to nie są właściwe metody, aby poznawać Bożą wolę, czyli rzucać jakieś losy, czy jakieś gry, czy w ten sposób starać się poznać Bożą wolę. Innym, niestety czasem przez wierzących używanym sposobem, aby poznać Bożą wolę, jest tak zwane wykładanie runa. Kto to wykładał runo? Gedeon. Tylko, że jeśli chodzi o Gedeona, trzeba zawsze brać pod uwagę zarówno osobę, którą Bóg używał, ale też pewne jej, jakby powiedzieć, predyspozycje duchowe, bo Gedeon był po prostu zalękniony. Gedeon tak naprawdę to runo wykładał dlatego, że on potrzebował Bożego potwierdzenia. On nie miał tam jakiegoś swojego dodatkowego doradcy. On nie miał kogoś, kto mógłby zapytać, a co ty, bracie, o tym myślisz? On musiał w jakiś sposób usłyszeć czy zobaczyć, że Bóg rzeczywiście za nim stoi i Bóg rzeczywiście jemu każe podjąć taką decyzję. I dlatego to zrobił. I wiecie, piękne jest to, że Bóg się przychylił do takiej prośby Gedeona. Ale gdybyśmy teraz chcieli podejmować decyzję w naszym życiu odnośnie poznania woli Bożej albo wypełniania Bożej woli, za każdym razem wykładając runo, to wam gwarantuję, że pójdziemy gdzieś w bok, że popadniemy w jakieś fałszywe stwierdzenia. I właśnie w Starym Testamencie jest opisany tylko jeden przypadek użycia runa, aby poznać Bożą wolę. Niektórzy wyciągają wniosek, że tak należy postępować, ale to nie jest właściwe, dlatego że to jest jedna historia właśnie Gedeona i Bóg Gedeonowi objawił swoją wolę w ten sposób, aby pokazać mu, czy aby Gedeon uzyskał potwierdzenie tego, posłuchajcie, potwierdzenie tego, co Gedeon już wiedział. Wykładanie runa absolutnie nie służy do poznania Bożej woli. Jedynie może służyć, i to w wyjątkowych, bardzo wyjątkowych przypadkach, żeby Bóg nam potwierdził to, co już wiemy. To nie jest tak, że mamy w ten sposób szukać poznania Bożej woli. Gedeon już słyszał, co ma zrobić, a na takie potwierdzenie rozłożył na klepisku to runo wełny i ono miało być suche czy mokre, no... A więc służyło to tylko dla potwierdzenia Bożej woli. Dzisiaj wykładanie runa może polegać na takim sobie powiedzeniu. Jeżeli taka rzecz się stanie, wtedy będę wiedział, że to jest Boży głos. A więc jeżeli ta siostra dzisiaj będzie w zborze, to znaczy, że Bóg do mnie powiedział. Nie, tak nie można postępować, dlatego że można wpaść w pułapkę zwiedzenia. Czego Bóg szuka w naszym życiu? Bóg szuka tak naprawdę wiary. Wiary ludzi wierzących, którzy potrafią rozróżnić Boży głos od tych różnych niepewnych, powiedzmy, znaków, niepewnych sposobów, dzięki którym ludzie uważają, że należy poznać Bożą wolę. I Bóg szuka wiary. Wiary w Słowo Boże. W jaki sposób poznać Bożą wolę? Otwieram Biblię i czytam i modlę się i chcę usłyszeć Boży głos i Bóg przemawia. Nie potrzeba runa wykładać, nie potrzeba jakichś różnych znaków z nieba, żeby poznać Bożą wolę. I jeszcze kolejnym niebezpieczeństwem czy niewłaściwym sposobem poznania Bożej woli jest próbowanie poznawania Bożej woli przez proroków, fałszywych proroków. Czym jest prorokowanie? Prorokowanie oznacza mówienie pod wpływem szczególnej Bożej inspiracji. I prorokowanie to zdolność dana nam przez Boga. Nie prorokujemy tak na zawołanie. To nie jest biblijna droga. To nie jest właściwe. Proroctwo jest natchnioną wypowiedzią, wygłoszonym słowem od Boga, które buduje, napomina i pociesza. Proroctwo nie jest w tym celu, jeśli chodzi o Nowy Testament. Proroctwa nie powinniśmy nigdy przyjąć, podkreślam, zwróćcie uwagę na to, że mówię nigdy. Nigdy przyjąć, jeśli chodzi o Boże prowadzenie w naszym życiu. Proroctwo może być jako potwierdzenie czegoś, czego ja sam osobiście doświadczam w swoim sercu. Niestety zdarza się tak, że ludzie chcą usłyszeć od proroka to, co on ma do powiedzenia mi odnośnie mojej przyszłości. I popadają w zwiedzenie. Nie może być tak, że przychodzi do mnie jakiś prorok gdzieś tam z Polski, z Ameryki, skądkolwiek i on kieruje moim życiem. Nie. Jeśli ja tego najpierw nie jestem przekonany w swoim sercu, że Duch Święty mnie tą drogą prowadzi, to nie powinienem wysłuchać tego, co prorok do mnie mówi. Dlatego, że proroctwo może być potwierdzeniem tego, co Bóg do mnie mówi. Ale jest taka tendencja, taką skłonność ma wielu ludzi do tego, żeby szukać proroków. Proroctwo nigdy nie może zastąpić Słowa Bożego. Słowo Boże nam mówi, że proroctwa przeminą, ale Słowo Boże trwa na wieki. Prawda? Słowo Boże trwa na wieki. I w czasach starotestamentowych ludzie udawali się do proroków po wskazówki, co mają czynić. Bo w czasach starotestamentowych byli, Bóg używał kogo? Królów, kapłanów i proroków. I prorocy mieli przekazywać ludziom informacje. Wiecie o tym, że w czasach starotestamentowych nie mieli Biblii. Prawda? Skąd oni mieli czerpać prowadzenie do swojego życia, czy wskazówki do swojego życia? Bóg mówił do proroka, a prorok przychodzi i mówi, tak, mówi Pan. Albo, że jest, o prorokach mówiono, że byli widzącymi, czyli tymi, którzy od Boga otrzymywali, czy widzieli, albo też otrzymali w sercu słowo i mieli to komunikować ludziom. A co my dzisiaj mamy? My mamy Biblię, prawda? I mamy Ducha Świętego. I mamy Ducha Świętego. Ja się nie zgadzam z czymś takim, że my ludzie wierzący potrzebujemy w XXI wieku ciągle i ciągle jakichś proroków. Oczywiście prorocy mogą się pojawić i mogą prorokować. To jest oczywiście biblijne. Natomiast co do osobistego, indywidualnego prowadzenia, powinniśmy się kierować w wyjątkowych przypadkach słowem proroczym, które nam ktoś przekazuje, ale słowo prorocze powinno być wyłącznie potwierdzeniem tego, co ja już przeżywam w swoim sercu. Nowy Testament nie wspomina o żadnym wierzącym, który szukałby wskazówki u proroka. Czy się mylę? Czytacie gdzieś w Nowym Testamencie, że był jakiś apostoł albo jakiś uczeń, który szukał u proroka, który domagał się, żeby prorok się pojawił? Nie ma czegoś takiego. Jeśli nawet pojawiali się gdzieś tam prorocy w jakimś zborze, to na tej zasadzie, że oni przyjeżdżali i wygłaszali jakieś słowo i ludzie albo je przyjmowali, albo nie przyjmowali. Dlaczego przyjmowali albo nie przyjmowali? Dlatego, że w Biblii jest napisane, że mamy proroctwa rozsądzać. Ważniejsze, kochani, pamiętajcie, bo jesteście młodymi ludźmi, ważniejsze w proroctwie jest rozsądzenie proroctwa niż samo proroctwo. Rozsądzenie, czyli kto ma rozsądzić, czy słowo, które ktoś do nas kieruje, jest w porządku, jest właściwe. No ktoś, kto jest dojrzały, ktoś, kto może sprawdzić, czy to proroctwo jest zgodne ze Słowem Bożym, czy jest wygłoszone w Duchu Chrystusowym. Jeśli ty będziesz trwał w modlitwie, to zbór w krzyżu będzie wzrastał i tak dalej. Właściwe czy fałszywe? Dobre, ale właściwe czy fałszywe? Ja bym go nie przyjął. Bo wzrost Kościoła w krzyżu nie zależy od ciebie. Kto buduje Kościół? Pan Jezus buduje Kościół. Oczywiście ono może iść w tym kierunku, że ty jesteś ważną postacią, a może nie tak bardzo ty, jak twoja modlitwa jest bardzo ważna. Natomiast w tym proroctwie powinna być zwrócona uwaga na Chrystusa, nie na człowieka, dlatego że wtedy na ludzi spada jakiś ciężar, którego oni nie są w stanie nieść. Pan Jezus buduje Kościół. My jesteśmy sługami Bożymi, narzędziami Bożymi. Jeszcze są inne określenia w Biblii. Ale ja nie mogę przyjąć na siebie odpowiedzialności, że to ode mnie zależy, czy Kościół będzie wzrastał. Bo tak naprawdę jest, że jeśli Kościół wzrasta, to wiecie, że czasem, ja słyszałem kiedyś takie świadectwo, że czasem to jest bardziej zależne od sprzątaczki niż od pastora? Tak, bo sprzątaczka przychodzi do zboru i w czasie sprzątania położy na każde krzesło rękę i pobłogosławi tego, który na tym krześle siedzi. Ja słyszałem taką historię o jakimś zborze, nie wiem gdzie to było, że była starsza siostra, która każdego dnia przychodziła, chciała tam kurze powycierać, chciała tam posprzątać, ale w tym czasie zawsze chodziła pomiędzy tymi rzędami i modliła się o tych ludzi, którzy tam będą siedzieć na tych krzesłach. I tak bardzo jej zależało na tym, aby ten zbór wzrastał. I zbór wzrastał, był rozwój, cały czas ten zbór wzrastał. I nagle ta siostra umarła. I nagle się pastor i tam inni starsi odpowiedzialni za zbór zaczynają zastanawiać, co się dzieje, dlaczego ten zbór nasz przestał wzrastać, a pojawiają się problemy i my sobie z nimi nie możemy radzić. I nagle komuś Bóg objawił, że tamta siostra zmarła. Modlitwa tej jednej siostry, oczywiście ja nie powiem, że modlitwa jednej siostry jest wyłącznie ważna, to nie o to chodzi, ale są w zborach takie osoby, które są przez Boga powołane do tego, aby się modlić, a nam się czasem wydaje, pastorom się czasem może wydawać, albo liderom się może wydawać, o, to chyba dzięki mnie ten zbór wzrasta, bo ja jestem takim dobrym mówcą, albo... A tu się okazuje, że jakaś tam siostra, o której nikt nic nie wie, ale to właśnie dzięki niej. To właśnie dzięki jej gorliwej modlitwie. To jest być może taki trochę skrajny przypadek. Nie bierzcie tego w taki sposób, że pastor nie ma wpływu na zbór. Ma na pewno. Ale ja to podaję jako coś, co powinno być dla nas przestrogą, byśmy nie uzależniali wzrostu Kościoła od jednej osoby, ale tak naprawdę cały zbór jest odpowiedzialny. Czy to wzrost, czy jeśli pojawiają się problemy, to wszyscy powinniśmy te problemy razem nieść, wszyscy się modlić, wszyscy się przejmować tym, jeśli są jakieś kłopoty w zborze. A jeśli jest dobrze, to wszyscy razem się cieszyć. Tak więc, jeśli chodzi o te proroctwa, to... Ja przynajmniej zalecam co najmniej łagodną ostrożność. Nowy Testament nie wspomina o żadnym wierzącym, który szukałby wskazówki u proroka, chociaż Bóg nadal używa tego daru, aby oznajmiać przyszłość, ale to nie chodzi o to, że teraz muszę iść do proroka. Wiecie, gdzie co Pan Jezus mówi? A wejdź do komory swojej i tam Duch Święty do ciebie powie, prawda? Niektórzy myślą, że to pastor musi powiedzieć drugiej osobie, a ja uważam w ten sposób, że zdrowy zbór i mocny zbór to taki zbór, gdzie ludzie sami od Boga odbierają Boży głos, sami są w stanie usłyszeć Boży głos, sami się modlą i szukają rozwiązania albo szukają tego Bożego prowadzenia. A jeśli się zdarzy, że potrzebują rady pastora, czy rady kogoś dojrzałego, czy też potrzebują innego prowadzenia, to Bóg to zaaranżuje, Bóg to sprawi, ale głównie chodzi o to, abyśmy my sami szukali. Natomiast uważam, że słaby Kościół to taki, gdzie ludzie ciągle potrzebują proroków, doradców, ciągle potrzebują tych, którzy będą ich podpierać, którzy będą ich nosić, którzy będą ich ciągle jakoś tam podnosić. To jest słaby zbór, słaby Kościół. Dlatego też ja się bardzo z tego cieszę, że w Biblii jest napisane, że Bóg mówi do zborów. To znaczy do zborów, czyli do kogo? Do wszystkich może Bóg mówi, tak? Wszyscy my możemy słyszeć Boży głos. Przede wszystkim z Biblii go słyszeć, czytać i słyszeć, ale też często w modlitwie możemy usłyszeć Boży głos. I ja wam powiem z mojego doświadczenia, że najwspanialsze, najpiękniejsze i największe lekcje otrzymałem w samotności z Bogiem. Nie klęcząc na kolanach przed Bogiem, ale siedząc sobie wygodnie w fotelu i nic nie mówiąc do Boga, tylko: Panie, jeśli chcesz coś powiedzieć do mnie, proszę bardzo, ja jestem gotowy słyszeć. Najpiękniejsze, najwspanialsze lekcje. A dość często, nawet jak mam się przygotować do kazania, to nie, to robię to w taki sposób, że siadam sobie w fotelu i nic nie mówię do Boga. A jeśli już to myślę: Panie, co mam powiedzieć? Czym mam się podzielić? I nagle pojawia się jakaś myśl. Miałem taki okres, że jak się pojawiła jedna myśl, to natychmiast pojawiła się druga. I wiecie, że wtedy miałem zamieszanie. Musiałem podjąć decyzję. Nie wiem, czy właściwą decyzję podjąłem, ale podjąłem taką decyzję, że pierwsza myśl jest najważniejsza i pierwszą myśl przyjmuję, a te pozostałe to prawdopodobnie diabeł zamieszanie robi. Bo Bóg nie robi zamieszania. Jak na przykład się modlę: Boże, czym się podzielić? I pojawia się jedna, a potem druga, to przyjmuję pierwszą. Bo Bóg jest Bogiem porządku, a diabeł jest panem zamieszania. I dlatego przyjmuję pierwszą myśl, bo trzeba było sobie jakoś poradzić. To taka praktyczna... Dla mnie wskazówka, co wy z tym zrobicie, to już... I Słowo Boże ostrzega nas przed fałszywymi prorokami. Ostrzega nas a też z drugiej strony Słowo Boże mówi o osądzaniu proroctwa. Co jest podstawą osądzania proroctwa? Podstawą osądzania proroctwa zawsze jest święte Słowo Boże. W księdze Izajasza to jest, czy Jeremiasz? Chyba Izajasza jest napisane: cóż plewie do ziarna, prawda? A tam jest mowa o proroctwach i o Słowie Bożym. Tak naprawdę te różne wizje, sny, proroctwa są określone jako plewy. To nie należy stwierdzić, że nieważne jest proroctwo albo sny, wizje. Ale najważniejsze jest Słowo Boże. I proroctwa, i różne sny, różne wizje osądzamy, czyli sprawdzamy, czy one są zgodne ze Słowem Bożym. Jeśli nie są zgodne ze Słowem Bożym, jeśli coś się kłóci ze Słowem Bożym, to trzeba być bardzo ostrożny, czy to przyjąć. Proroctwo musi nas kierować do posłuszeństwa Słowu Bożemu, a nie odprowadzać od tego. Są jeszcze inne cechy, które dotyczą fałszywego proroctwa, ale dość na temat fałszywych proroków i proroctw. Bądźmy ostrożni, by nie dać się zmylić, jak nam mówi Pan Jezus, by nie dać się zwieść, bo przyjdą różni i będą mówić wielkie słowa być może, a my to łykniemy i potem schodzimy na manowce. Inną złym źródłem kierownictwa, Bożego kierownictwa są złe porady. Co to znaczy złe porady? Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście, żeby jakiś wierzący człowiek doradzał na przykład drugiemu wierzącemu albo siostrze: ty weź sobie tego brata za męża, bo ja mam takie przekonanie, że to powinien być twój mąż albo twoja żona. Nie słuchajcie takich rzeczy, bo to są zbyt poważne sprawy, żeby nie mieć wewnątrz w sercu swoim własnego przekonania odnośnie tego, kogo mam poślubić, a skorzystać z rady kogoś drugiego. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, że jeśli chodzi o wybór na przykład małżonka, to możemy posłużyć się taką metodą, że ktoś nam mówi: tak, mówi Pan, ta Basia będzie twoją żoną. Ja bym w życiu nie przyjął czegoś takiego. Chyba że to jest wyłącznie jako potwierdzenie tego, o czym już doskonale wiem, że Duch Święty mnie w tym kierunku prowadzi. Oczywiście mówiliśmy, że jednym ze sposobów, w jaki Bóg nas prowadzi, są rady dojrzałych chrześcijan albo rady chrześcijan. No dojrzałych, lepiej niech będzie dojrzałych, bo dojrzali mają większe poznanie. Natomiast mogą być złe porady. Złe porady, które nas raczej doprowadzą do jakichś kłopotów, nieporozumień. I jeśli by taki doradca chciał wam wskazywać indywidualną wolę Bożą, która nie jest zapisana w Słowie Bożym, to jej należy nie przyjmować. Dlaczego? Dlatego, że byłby wtedy dla takiej osoby takim, powiedzmy, guru. Ja niedawno miałem rozmowę z pewną siostrą, bo ona chciała ze mną porozmawiać i chciała mi przedstawić coś takiego, co nazywa się udzielaniem. Słyszeliście może o czymś takim, o udzielaniu? Nawet Wojtek nie słyszał o udzielaniu? Na czym polega udzielanie? Udzielanie polega na tym, że ktoś ci chce ręce na ciebie włożyć i udzielić ci jakiegoś daru. I ta siostra mi to powiedziała, jak to wszystko jest, że ona tam z dwoma czy trzema innymi siostrami im tam coś udzieliła. A ja potem do niej mówię: wiesz co, ja się z tym nie zgadzam. O, ona myślała, że ja jestem z dwoma rękami i nogami za tym. Ja mówię: ja się z tym niestety nie mogę zgodzić. Po pierwsze dlatego, że jeśli ty komuś udzielasz, ty, rozumiecie? No mówię ty, wyraźnie. Jeśli ty komuś udzielasz, to tą drugą osobę uzależniasz od siebie. Ty stajesz się dla niej takim guru. I wtedy taka osoba cały czas ma w głowie to, że ona będzie ciebie w dalszym ciągu potrzebować, bo jeśli będzie potrzebować dalej Bożego kierownictwa, to będzie ciebie potrzebować. Ja mówię: a przecież mamy Ducha Świętego. To Duch Święty nam udziela. Jeśli chodzi o dary Ducha Świętego, to Duch Święty nam udziela. Dary Ducha Świętego nie są naszą własnością, ale tylko Duch Święty nam udziela zdolności albo możliwości jakiejś tam do tego, abyśmy komuś przekazali słowo, czy pomodlili się. To wszystko jest własnością Ducha Świętego. I ona trochę była zaskoczona z tym, że się z tym nie zgadzam. I potem jej wyjaśniłem, że jakie jest moje zrozumienie na budowanie Kościoła. Że ja chciałbym budować taki kościół, czy tak nauczać i tak prowadzić ludzi wierzących, żeby oni sami od Boga odbierali, żeby nie potrzebowali właśnie tego udzielania. tego uzależniania od człowieka. Ja powiedziałem jej wręcz tak dobitnie, że ja nie chcę, aby ktokolwiek w zborze, w Gorzowie wisiał na mnie. Na mnie w sensie takim, żeby był zależny ode mnie. Nie. Jeśli ktoś potrzebuje rady i przyjdzie do mnie, to chętnie porozmawiam i też nie udzielam takich rad, wiesz co, zrób tak, tak, tak i tak. Ale udzielam rad w taki sposób. Ja myślę, że ja bym zrobił w taki czy w taki sposób. Nikomu nie narzucam, bo niech każdy podejmuje własną decyzję, bo nie chcę, żeby ktokolwiek mnie potem obciążył, że ja nim kierowałem. Ja nikim nie mam zamiaru kierować. Choć jestem pastorem, nikim nie mam zamiaru kierować i zwykle, kiedy udzielam rady, to mówię, ja bym zrobił w ten sposób, a co ty zrobisz? Jeśli to jest dla tej osoby jakąś radą, to okej, i z tego skorzysta, w porządku. I złe porady są niewłaściwe, dlatego że wprowadzają nas w błąd. A więc mówiliśmy do tej pory dzisiaj o źródłach złego kierownictwa. Pamiętajcie, że Bóg ma wiele możliwości, wiele sposobów, aby kierować naszym życiem. Nie szukajmy Bożego prowadzenia właśnie tymi złymi metodami. I teraz ostatnia myśl związana z Bożą wolą i z Bożym prowadzeniem. Jak można zniszczyć swoje powołanie, albo zniszczyć to, do czego Bóg nas powołuje? Do czego Bóg nas prowadzi? Jak to można zniszczyć? Jakie są, powiedzmy, sposoby? Jak można zniszczyć powołanie? Pierwsze to niewiara. Nie wierzyć w to, co Bóg do mnie mówi. Wiecie, że to jest najczęściej spotykana warownia, bo tak to trzeba określić, warownia, która ogranicza albo uniemożliwia ludziom usługiwanie zgodne z Bożym powołaniem. Niewiara polega na tym, że Bóg mówi jedno, a ty mówisz drugie. Bóg mówi, powołuje ciebie i będziesz w zborze balsamem dla serc innych ludzi, czyli inaczej mówiąc, masz zdolności, aby ludzi pocieszać. Czyli masz zdolność do tego, że jeśli ktoś jest smutny, ty przychodzisz i podnosisz tą osobę, rozmawiasz z nią, zachęcasz ją i Bóg daje ci specjalną zdolność do tego, aby takie osoby smutne, zaniepokojone podnosić. I wiecie, że są w zborach takie osoby, które wybitnie się nadają do tego, żeby nawet tego, który już jest prawie załamany, nagle ożywić, a wypowiedzą dwa słowa czy dwa zdania. Są takie osoby i to jest specjalny dar od Boga. Ale z kolei są ludzie, którzy mówią, a ja się chyba do tego nie nadaję. To jest po prostu nic innego jak niewiara. Bóg mówi, że się nadajesz, a ty mówisz, że ja się nie nadaję do tego. I tak naprawdę niewiara to niezgadzanie się z tym, co mówi Bóg. Czyli Słowo Boże coś mówi, jedno mówi, a ja uważam, że ja się do tego nie nadaję. I niewiara jest najczęściej spotykaną warownią, która ogranicza albo uniemożliwia nam usługiwanie zgodne z Bożym przeznaczeniem, zgodne z Bożym powołaniem. Znacie takich ludzi? Ja nie wiem, czy by nie należało pokazać, tak, znam go. Znam tego gościa. Bo przecież mi się też to zdarzyło nieraz, że Bóg coś mówił, a ja nie. Ja uważam, że chyba to nie ja. Też zawaliłem nie jeden raz, prawda? I dzisiaj Wojtek, czy to wczoraj przy kolacji wspominał, jak mówiłem świadectwo tam chyba w czerwcu o tym, jak kiedyś 1 maja przyjechałem, jeszcze wtedy mieszkałem na południu Polski, przyjechałem wcześniej, godzinę przed nabożeństwem, sam nie wiedziałem po co. I przechodziłem przez centrum miasta, na rynku, tym dużym placu, idzie dwoje zakochanych ludzi, tak zakochani, że się tam ściskają, całują i tak dalej. A ja w sercu słyszę Boży głos. Idź, opowiedz im o mojej miłości. Mówię, Boże, teraz, no widzisz, jak oni się zachowują. Przecież to nie teraz. Przecież wylezie jeden na drugiego za chwilę. Ja będę im o Bożej miłości mówił. I słyszałem drugi raz ten głos. Idź, opowiedz im o mojej miłości. A ja znowu byłem nieposłuszny. I trzeci raz usłyszałem ten Boży głos, idź, opowiedz im o mojej miłości. I to już taki był bardzo mocny nacisk. I kiedy usłyszałem trzeci raz ten Boży głos, zdecydowałem, dobra, idę, odwracam się, a oni zapadli się pod ziemię. Mówię, zapadli się pod ziemię, bo było wręcz niemożliwe, żeby gdzieś weszli, bo było zbyt daleko, żeby w ciągu tamtej jednej czy dwóch sekundy się oddalili tak daleko, żeby weszli do bramy. Po prostu zginęli. Nagle jakby się zapadli pod ziemię. I w moim sercu takie niesamowite obciążenie. I wiecie, i nagle zaczęły się pojawiać myśli. A jeśli to była jedyna okazja dla nich? Wiecie, co mi się nawet przypomniało? Ja wtedy nie znałem za dobrze Biblii, bo to byłem krótko wierzący, ale nawet mi się wtedy przypomniało to, co jest napisane w księdze Ezechiela, że jeśli nie ostrzeżesz bezbożnego, to krew jego spadnie na twoją głowę. Wiecie, jakie straszne obciążenie? Potem pojawiła się druga myśl. Boże, gdybym chociaż zapamiętał twarze. No ale wiecie, jak się ludzie ściskają, to nawet twarzy za bardzo nie widać. I nie zapamiętałem twarzy, bo bym ich może szukał. Takie miałem odczucie. Potem pojawiła się kolejna myśl, więc zacząłem tak naprawdę w duchu się modlić. Boże, poślij kogoś innego, bo ja jestem taki do bani, do niczego, nieposłuszny. Nie? To był dzień nabożeństwa, więc poszedłem na to nabożeństwo. Nic nie miałem z tego nabożeństwa. Czułem się podle, po prostu fatalnie, bo nie wypełniłem tego, co Bóg powiedział. I cały czas mi tylko w głowie, to już potem pojawiło się oskarżenie diabelskie, że no to oni dzięki Tobie będą niezbawieni. A nie wiem, czy być może oni się następnego dnia nawrócili, bo ja nie widziałem ich twarzy. Natomiast to nieposłuszeństwo spowodowało, że byłem tak niesamowicie źle się czułem, taki byłem zdruzgotany i zdołowany tym. Niewiara, po prostu nie, po co? No, zacząłem się tutaj z Bogiem sprzeczać. A Słowo Boże nam mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Inaczej mówiąc, że nasza wiara, czyli przyjęcie tego, co Bóg do nas mówi, podoba się Bogu albo przynosi chwałę Bogu. Możemy jednoznacznie określić. Wiara nasza podoba się Bogu. Dlatego nie pozwólmy sobie, nie bądźmy nieposłuszni, ale jeśli Bóg do nas mówi, czytaj Słowo Boże i coś nagle ci ożywa w sercu, to znaczy, że to Boży głos. Jeśli Bóg to mówi, to mów: dobrze, Panie, robię to, idę, chociaż nie wiem jak, boję się, nogi mi się trzęsą, ale jak Ty, Boże, do mnie mówisz, to ja to chcę zrobić. Ja jestem już 25 lat pastorem. 12 lat byłem drugim pastorem, 13 lat jestem pastorem w Gorzowie, 12 lat byłem w Cieszynie. No właściwie od początku nawrócenia służyłem Bogu, można powiedzieć, że od pierwszego tygodnia. I też się bałem. Pamiętam, jak miałem pierwsze kazanie wygłosić. To przecież 5 minut czy 10 minut, ale tu mi strumień wody się lał z potu, z tyłu, po grzbiecie, po kręgosłupie. Czułem, jak mi się taki strumień wody leje. Ale co? Wygłosiłem pierwsze kazanie, potem drugie podobnie. A myślicie, że dzisiaj to jest takie proste wyjść i wygłosić kazanie? To się czasem wydaje, że człowiek już ma jakieś doświadczenie, to już nie przeżywa żadnego stresu, żadnego jakiegoś takiej wewnętrznej presji. Ciągle to towarzyszy, ale z drugiej strony myślę sobie, Boże, skoro Ty mnie powołałeś, to ja idę i zwykle podejmuję taką decyzję. Dobrze, Panie, okej. Oczywiście, że to nie jest to, co na początku, że się nie boję w taki sposób, nie przeżywam tego tak mocno, ale zawsze temu towarzyszy jakieś takie wewnętrzny lekki stres. Drugą przeszkodą, jak można zniszczyć powołanie, jest bojaźń, strach, trema. I strach może zniszczyć nawet największych bohaterów. Strach, trema może zniszczyć tych, których wydawało się są pełni, tacy pewni, pełni siły. Czego może dotyczyć strach? Strach może dotyczyć obawy, że na przykład coś stracę, kiedy Bóg mi da nowe zadanie. Wiecie, że tak jest, że kiedy Bóg daje nowe zadanie albo objawia jakąś kolejną służbę nam, zawsze to jest związane z zapłaceniem ceny przez nas. Nie można być nieuczciwy i powiedzieć, jak Ci Bóg da zadanie, to wszystko będzie pięknie i Bóg Ci tylko i wyłącznie będzie błogosławił. Oczywiście Bóg będzie błogosławił, ale trzeba zapłacić cenę. Często cenę swojego czasu, poświęcenia swojego czasu, może zrezygnowania z jakichś tam przyjemności, zrezygnowania z tego, co do tej pory mnie interesowało. Ale służba, a nawet całe życie mogą być przez strach sparaliżowane. I strach często okrada nas z radości usługiwania, strach okrada nas z takiego owocnego życia, taka bojaźń, lęk, przerażenie, że ja sobie nie poradzę. Ale Bóg dał każdemu z nas określony dar i zgodnie z tym darem, który otrzymaliśmy od Boga, jak myślicie, udzielił nam Bóg swojego namaszczenia do tego, byśmy wypełnili zadanie? Tak czy nie? Tak. Jeśli Bóg kogoś powołuje, temu daje swoje namaszczenie, swój autorytet, daje mu mądrość, daje mu zdolność. A nawet apostoł Jakub pisze, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi. A Bóg obdarza chętnie i bez wypominania. Więc jeśli Bóg nas powołuje, to nie powołuje nas po to, żebyśmy ponieśli porażkę. Bóg nas powołuje po to, abyśmy odnosili zwycięstwo. Oczywiście z tym związane jest to, że muszę szukać Bożej woli, że powinienem się modlić o to, prosić Boga o Boże wsparcie, o Bożą moc. I to jest oczywiste. Natomiast Bóg nie powołuje nas, żebyśmy potem upadli. Jeśli ludzie upadają, to znaczy, że albo nie byli powołani do tej dziedziny, do tej służby, albo coś zaniedbali, albo stali się może o własnych siłach to robili. I czasem się zdarza, że ludzie przegrywają, prawda? Ale chwała Bogu za to, że Słowo Boże nam mówi tak. Nie bój się, ja jestem z Tobą. Nie bój się, ja jestem z Tobą. Inna przeszkoda albo czy w jaki sposób można zniszczyć swoje powołanie, czyli też stracić możliwość usługiwania albo nawet nie słyszeć Bożego głosu, to kompleksy, a szczególnie kompleks niższości. Kompleksy spowodowane są najczęściej pewnymi przykrymi przeżyciami, których doświadczyliśmy w przeszłości. Takimi jak wyśmianie na przykład w dzieciństwie, doświadczenie zawodu albo stwierdzenie, ty się do niczego nie nadajesz. Wiecie, ja jestem przerażony, jak słyszę rodziców, którzy mówią do dzieci, a ty jesteś taka niezdara. I mu to wmawiają temu dziecku przez całe życie i rośnie taka niezdara, prawda? Nie wiem, czy wam opowiadałem takie świadectwo o człowieku 58-letnim. W czasie nabożeństwa, nie wiem, czy to było na wezwanie, ten człowiek wyszedł do jakiegoś kaznodziei tam, nie? I ten kaznodzieja 58-letniego człowieka pyta, a co się zdarzyło w twoim życiu wtedy, kiedy miałeś 8 lat? I nagle ten facet się wręcz przestraszył, przypomniały mu się święta Bożego Narodzenia. Przypomniały mu się święta Bożego Narodzenia, a on spodziewał się od rodziców, że dostanie taką kolejkę. Wiecie, jak to pociąg jeździ po takiej kolejce. I tak bardzo mu zależało na tej kolejce. I był prawie 100% pewien, że ojciec mu już na te święta Bożego Narodzenia tą kolejkę kupi. No i są święta pod tą choinką, tam te prezenty stoją i teraz przychodzi czas, żeby on ten swój prezent wyciągnął spod tej choinki i otworzył i otwiera, a tam cegła. A na cegle napisane, na tyle zasłużyłeś. I 50 lat ten facet żył w takim, z takim strasznym ciężarem, że do tego się tylko nadaje. Że nie zasługuje na to, żeby dostał jakąkolwiek zabawkę, zasługuje na to, żeby dostać cegłę. A na cegle napisane, na tyle zasłużyłeś. I 50 lat żył w takim kompleksie. To jest straszne, jak rodzice mówią do swoich dzieci, ty się do niczego nie nadajesz. Oczywiście nie należy przesadzać, bo są z kolei tacy rodzice, którzy chcą z dziecka zrobić Pana Boga prawie, że, a więc wmawiają mu z kolei, że on jest jedyny na świecie. To jest oczywiście też robienie krzywdy dziecku. Trzeba tak w taki mądry sposób oceniać, ale zawsze podnosić, zawsze motywować. I te takie wyśmianie w dzieciństwie, doświadczenie jakiegoś zawodu, Czasem młodzi ludzie doświadczą zawodu w małżeństwie, stanie się tragedia i wtedy koniec. Oni już, ona już nie chce męża, bo już raz przegrała, już raz zawód przeżyła. Ale słuchajcie, życie jest o wiele bogatsze niż my czasem sobie zaplanujemy. I niestety zdarzają się takie przypadki, że komuś coś się w życiu nie uda, ale to nie znaczy, że teraz już należy płakać ciągle i zostać w tym miejscu. Trzeba wstać i iść dalej i powiedzieć: Boże, mimo wszystko, cokolwiek mi się zdarzyło, cokolwiek o mnie mówiono, ja chcę Tobie służyć, ja chcę być dla Ciebie osobą wartościową, bo jesteśmy wartościowymi w Bożych oczach. I takie kompleksy niższości są także taką warownią, która głównie jest tu, w głowie, w myślach. Ja się nie nadaję, ja jestem do niczego. I taki kompleks niższości to zaniżanie swojej wartości przed Bogiem. Czyli mówienie: ja jestem zero. Bóg mówi o kimś, że jest zerem? Kiedy możemy się pozbyć tych kompleksów niższości? Kompleksów niższości możemy się pozbyć, czy możemy się z nimi uporać dzięki, czy przez poznanie swojej tożsamości, którą mamy w Chrystusie. A kim jesteśmy w Chrystusie? Jestem dla Boga niezwykle ważną osobą. Jestem dla Boga kimś cennym. Jestem dla Boga, skoro mnie Bóg wybrał, mnie takiego zupełnie, mógł przecież 1000 albo 10 000 innych wybrać, ale Bóg mnie wybrał, Bóg mnie zbawił. A więc dla Niego coś znaczę. I poznanie swojej tożsamości, jaką mamy w Jezusie Chrystusie, uwolni nas od kompleksów niższości, które nas ograniczają i tak naprawdę te kompleksy niższości często nam nawet nie pozwolą głowy podnieść do góry, bo ciągle jestem takie zero, do niczego. Wtedy się zachowujemy, jak to ktoś określił, jak kret ryjący w ziemi, zamiast być jak orzeł latający wysoko. A w Biblii jest napisane co? Że ci, którzy ufają Panu, podnoszą się w górę jak orły. Nie jest napisane, że ci, którzy ufają Panu, ryją w ziemi jak krety. Tylko podnoszą się w górę. Zaufanie do Boga, czyli siostro, bracie, ufaj Bogu. Patrycja, ufaj Bogu, że dla Boga jesteś kimś ważnym. Jesteśmy ważni. Nie po to, żeby powiedzieć: a ja jestem ważniak. Nie, to nie o to chodzi, ale w pokorze serca, a jednak: Boże, dziękuję Ci za to, że dla Ciebie jestem kimś ważnym, coś znaczę. Ty mnie powołałeś, Ty masz dla mnie słowo, Ty masz dla mnie, Boże, prowadzenie. Panie, chwała Ci za to. Inną przeszkodą, czy przez którą można zniszczyć powołanie, to uprzedzenia. Uprzedzenia to z góry uporządkowane sprawy w umyśle. Czyli takie klapki na oczach. Z góry uporządkowane sprawy w umyśle, które nie pozwalają na jakąkolwiek zmianę. Uprzedzenia to jakieś wyrobione sądy i opinie na dany temat. Opinie to może być tak: a myśmy to w tym naszym zborze zawsze tak robili i ani o absolutnie się nie zmienimy. Pewne opinie na dany temat i niemożność zmiany tych opinii, czyli to są uprzedzenia. I takie uprzedzenia mogą być religijne, mogą być ideologiczne, mogą być rodzinne uprzedzenia, zawodowe uprzedzenia. A więc uprzedzenia nas po prostu ograniczają albo sprawiają, że nie możemy poznać Bożej woli. Bo tak jak wczoraj mówiliśmy, aby poznać Bożą wolę, trzeba mieć otwarte serce. Mów, Panie, ja jestem gotowy. Inna przeszkoda to przyzwyczajenia. To się łączy z tym, co powiedziałem przed chwilą. Przyzwyczajenia mogą być wyniesione z domu, pewne sposoby zachowania. Przyzwyczajenia mogą być wyniesione ze zboru. Ja kiedyś byłem na jakiejś konferencji i stał koło mnie człowiek, którego w ogóle nie znałem. Ale jak był czas modlitwy i jak on się zaczął modlić, od razu wiedziałem, z jakiego on jest zboru. Bo znałem pastora tamtego zboru. I od razu wiedziałem, że ten na pewno jest ze Skarżyska Kamiennej. I potem już się skończyła modlitwa, przerwa była, pytam: skąd ty jesteś? A ze Skarżyska Kamiennej. Od razu wiedziałem. To znaczy, to nie było coś złego, bo akurat w tym zborze pastor był taki, że jak się modlił, to mury się trzęsły. I on się też tak głośno modlił, że ja musiałem prawie że uszy zatykać. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko głośnej modlitwie, ale ten to był tak wybitnie głośny. I od razu wiedziałem, z jakiego zboru on pochodzi. Ale teraz zmienić takiego człowieka. Są zbory, które, w których jest inaczej trochę. Ciszej się modlą, albo jest inne uwielbianie i teraz on się znajdzie w takim zborze, nie umie się zachować, bo on jest tak nauczony i tak powinno być. A nie, nie powinno tak wszędzie być, jak w moim zborze. Może być zupełnie inaczej i tak naprawdę każdy zbór jest trochę inny. I te przyzwyczajenia możemy wynieść właśnie między innymi ze zboru. Na przykład, jak powiedziałem, pewne formy uwielbienia, czy też prowadzenia na nabożeństwa. I wtedy mamy takie klapki. Tak musi być, nie może być inaczej. Ale ja jestem przekonany, że i ja, i my wszyscy potrzebujemy mieć otwarte serce, nawet na te zmiany. Oczywiście jest pewien, jak to powiedzieć, nie można przekraczać pewnych granic, ale musimy mieć otwarte serce, bo się zmieniają sytuacje. Mogą być pewne przyzwyczajenia do tradycji Kościoła, a może być też przyzwyczajenie do telewizji. Ja pamiętam taki okres, nie wiem, czy wyście już byli na świecie, wy młodsi, jak był taki, leciał w telewizji taki długi tasiemiec pod tytułem Dynastia. Dynastia. I wtedy sporo wierzących ludzi oglądało tą dynastię. Ja sobie tak myślę, czasem opowiadali wierzący ludzie, taki życiowy film. I któregoś razu postanowiłem tą dynastię obejrzeć. I obejrzałem 1,5 odcinka, nie? Jeden odcinek, a potem następnego dnia drugi odcinek. I nagle Duch Święty do mnie przemówił. I ja to chyba raz w życiu zrobiłem w zborze, że powiedziałem o tym, co ten film zawiera. I dałem takie że niektórzy ludzie mówią, że ten film Dynastia to taki życiowy film, no i fajnie obejrzeć. Inni mówią, a nie jest takiego zwyczajnego, a takie coś tam. Natomiast wtedy powiedziałem bardzo dobitnie, że każdemu, który ten film ogląda, ta demoniczna atmosfera ziejąca z tego filmu Dynastia się udziela. Niezależnie czy wierzący, czy niewierzący się ta demoniczna atmosfera udziela, wypływająca z tego filmu. To były bardzo mocne słowa, niektórzy aż tak chyba zazgrzytali zębami na mnie. Ale powiedziałem to, co przeżyłem, bo przecież tam o co chodziło w tym filmie, w tej dynastii. Tam się ciągle rozwodzili, żenili na nowo i na nowo i na nowo. No oglądać taką bezbożność, no po co? Ale niektórzy się tak przyzwyczaili do tego filmu, że sobie nie wyobrażali, że można go nie oglądać. Jeśli chodzi o przyzwyczajenia, to pojawiają się wtedy takie stwierdzenia tego typu. Myśmy zawsze tak robili, myśmy zawsze tak postępowali, myśmy w czasie świąt tak mieli, nie będzie inaczej, nie zmieniamy się. Ale bracia, kochani, młodzi, przed wami jeszcze długie życie, jeśli Pan Jezus nie przyjdzie. Co będzie za 5 lat, co będzie za 10 lat, jak wy już będziecie na przykład liderami albo pastorami i będzie trzeba się zmieniać, bo się czasy będą zmieniać. Będziecie mieć ten sam problem, co dzisiejsi starsi ludzie. Ale my starsi, my, którzy już mamy jakieś lata za sobą, też potrzebujemy się ciągle zmieniać. Ja chciałbym być taką osobą, oczywiście bez przesady, nie przesadzać. Inną przeszkodą, aby odebrać Boży głos czy przyjąć Bożą wolę, to brak umiejętności zaakceptowania samego siebie w aspekcie fizycznym, emocjonalnym albo duchowym. Jak myślicie, czy wygląd zewnętrzny nasza przeszkadza nam w tym, aby przyjąć Bożą wolę? O, gdybym był Schwarzeneggerem. No ale co? Schwarzeneggerem nie jestem. Łysy, nos duży. Nie, Bóg powoła do czegoś. Nie, to tych takich supermenów, tak. Albo te takie osoby, piękne kobiety. Tak, te Bóg powołał. Brak zaakceptowania siebie w aspekcie fizycznym, czyli wygląd zewnętrzny, czasem zdolności, czasem nasz status materialny, powodzenie, czy też sytuacja materialna, a nawet pochodzenie, czy też różne okoliczności, w których się znajdujemy, mogą wpływać na nasze negatywne nastawienie. Ale bracia i siostry, jeśli Bóg nas powołał, to jesteśmy królewskim kapłaństwem. To niezależnie od tego, czy jestem niski, czy wysoki, czy łysy, czy chudy, czy gruby, czy uszy mam kłopate, niezależnie od tego, jak wyglądam, jeśli Bóg mnie powołał do czegoś, to nie jest ważne. To naprawdę nie jest ważne. Ważne jest Boże powołanie, ważne jest to, że mam Boży głos i ważne jest to, żeby poddać się temu Bożemu głosowi. I bardzo często, ale zdarza się, myślę, dość często, że w takich sytuacjach to diabłu zależy na tym, byśmy się z kimś innym porównywali. Ja nie jestem taki elokwentny, ja nie potrafię tak ładnie mówić jak tamta siostra, więc niech ona raczej to powie. Ale jeśli Duch Święty mnie do tego powołuje, gdzieś to wewnątrz przeżywam, to dlaczego się mam porównywać z innymi, prawda? I porównywanie się z innymi zawsze nas raczej sprowadzi w dół. Dlatego, że zawsze się porównamy z innymi, z tymi, którzy są lepsi. Nie chcemy się porównywać z tymi, którzy są gorsi, bo wtedy zwykle ich oskarżamy, potępiamy. Ale ten jest lepszy, no więc może on. Ale Słowo Boże nam mówi, że mamy być podobni do obrazu Syna Bożego. Co to znaczy, że mamy być podobni do obrazu Syna Bożego? Syn Boży nigdy nam się nie przedstawia, że on był jakimś Schwarzeneggerem, że on był jakimś modelem. Nie wiemy, jak wyglądał Pan Jezus. Mamy jakieś obrazy, jakieś filmy. Zwykle go dość fajnie przedstawiają, tego Pana Jezusa, na obrazach, na filmach. Ale ten obraz Syna Bożego ma być w nas, w sercu. Czyli jaki był ten obraz Syna Bożego? Po pierwsze, był posłuszny aż do śmierci. I w tym mamy właśnie, do tego mamy zmierzać, żeby być posłusznymi w wypełnieniu Bożej woli do końca. To jest ten obraz, który Bóg chce w nas wykształtować. Oczywiście Pan Jezus, czy te cechy, którymi Pan Jezus się wyróżniał, to oczywiście i pokora, i cierpliwość, i same super, same piękne cechy. Do tego mamy zmierzać. Jeśli chodzi o ten aspekt fizyczny, czy emocjonalny, czy duchowy, nie porównujmy się z innymi, ale Bóg chce, byśmy przyjęli Bożą wolę i wypełniali Bożą wolę. Przeszkodą w naszym życiu, czy tym, co może zniszczyć nasze powołanie, jest zazdrość, chorobliwa zazdrość, podejrzliwość, brak zaufania innym osobom. Wczoraj przy kolacji rozmawialiśmy o tym, że ja jakiś czas temu słuchałem w radio, jadąc samochodem, zrobiono w Polsce takie badania i wydaje mi się, że 73% Polaków w ogóle ma w sercu swoim taką podejrzliwość, brak zaufania drugiej osobie, taką nieufność. A więc polega to na tym, że jeśli Wojtek coś do mnie mówi, to ja myślę sobie tak, ciekawe, czy on tutaj nie ściemnia, czy on tutaj mówi do końca prawdę. I słuchajcie, żyć z takim brakiem zaufania, z taką podejrzliwością czy nieufnością, to jest katastrofa. To jest przerażające. A jeśli to się zdarza w przypadku ludzi wierzących, to naprawdę jest przykre i smutne. Chorobliwa zazdrość, podejrzliwość. I takie rzeczy, czy ta podejrzliwość, brak zaufania drugiej osobie hamuje nas, hamuje nas w wykonaniu dzieła Bożego. Może to być zazdrość innym ich usługiwania, zazdrość innym ich sukcesu. Ja czasem mam takie wrażenie, wiecie, w zborze, w moim zborze w Gorzowie, wszyscy wiedzą, że mam troje dzieci i wszystkie troje dzieci służy Bogu. Wszyscy wiedzą, że mam dwóch zięciów i oni służą Bogu. Wszyscy wiedzą, że mam jedną synową i ona też służy Bogu. I mam czasem takie odczucie, że ludzie patrzą na mnie i myślą tak, no tak, temu gościowi to się powodziło. On ma wszystkich w rodzinie zbawionych, a ja jestem sam, kołek w płocie, a 20 mam w rodzinie niezbawionych. I pojawia się w sercu zazdrość. Czasem to odczuwam jakoś tak, że i wiem, że ktoś wtedy o tym myśli, bo nie wiem, czy wiecie, że jak kaznodzieja coś usługuje, a ktoś coś myśli tak szczególnie przeciwko niemu, to do tego kaznodziei tak się to odbija takim... I to słyszę. I wiecie, czasem kaznodzieje są na tyle odważni i powiedzą, a co tam myślisz w taki sposób? Bo im się to do serca wraca, więc lepiej myśleć pozytywnie, bo wtedy kaznodzieja nie będzie nikogo gromił. I ja mam czasem takie coś odbieram, że ludzie zazdroszczą, że ja mam rodzinę całą zbawioną. Ale dla mnie to jest oczywiście wyjątkowa łaska Boża. I to, co mogę powiedzieć, to tylko módl się, bracie, módl się, siostro. Będziemy z Tobą się modlić, a Bóg będzie zbawiał Twoich krewnych, Twoich bliskich. Bo tak jest. Ja jestem chyba 4. pokoleniem ludzi wierzących, więc no ktoś już wcześniej się o mnie modlił. Dziadek mój, pamiętam go trochę, tego mojego dziadka, jak on zawsze... On tak, jak to moi rodzice mówili, bożował. Boże mój, Boże mój, Boże mój. Tak się modlił, jak to starzy wierzący, czasem z płaczem, ale wiecie, to pokazywało jego serce. A potem ojciec, a wcześniej zresztą mój dziadek był osobą, która tak naprawdę, można by powiedzieć, założyła zbór w Wiśle. Mój dziadek był krawcem, szył spodnie. No i jak uszył te spodnie, to mój ojciec jako dziecko albo bracia mojego ojca te spodnie roznosili tym klientom, nie? A mój dziadek nie tylko, że tam brał grosze za uszycie tych spodni, czasem za darmo te spodnie szył, to dodatkowo jeszcze pisał taki liścik. Kochany przyjacielu. I potem jakieś tam życzenia, pozdrowienia i wersecik z Biblii, cyk. I zaproszenie na grupę domową do siebie w góry, wysoko w Wiśle. Mieszkał 3 kilometry od tej drogi, gdzie samochody jeździły. Trzeba było wspinać się 3 kilometry w góry. Ja stamtąd do szkoły chodziłem 3 lata, a potem się przeprowadziliśmy. W każdym razie mój dziadek takie liściki pisał. I do pewnego człowieka, który potem był pastorem zboru w Wiśle i udostępnił swój dom na to, żeby był zbór, 3 razy te spodnie szył i 3 razy te liściki pisał i 3 razy go zapraszał na tą grupę domową. Albo nawet 4. Teraz już nie wiem, czy 3 czy 4. I w każdym razie za tym ostatnim razem żona tego człowieka też ten liścik przeczytała i dowiedziała się, że on już 3. czy 4. liścik dostał od tego starego cieślara. No i mówi do niego, do tego swojego męża tak: a przegańbę, nadydź, idź już tam na tą grupę domową, jak cię już tyle razy zaproszą. To po wiślańsku. Przegańbę, to wstydziłbyś się, jeśli cię już 4 razy zaproszą, no to idź już tam. Nie? I ten człowiek poszedł na tą grupę domową. Czytali tam Biblię, modlili się. Tam się nawrócił. A jak się nawrócił? Dlatego, że miał dość duży dom, otworzył swój dom na zbór, potem był pierwszym pastorem tego zboru i tak powstał zbór. Dzięki szyciu spodni dziadka, a przede wszystkim tym liścikom. Kochany przyjacielu. I zawsze było w tym tyle ciepła z jego serca w tym właśnie liściku, że ludzie zostali poruszeni. I on w taki sposób nie tylko tego brata kędziora zdobył dla Chrystusa, bo tak się nazywał ten brat, ale wiele innych. Tak więc no ja mam wspaniałych przodków i dlatego jestem zbawiony. I dlatego też moja rodzina jest zbawiona. Ale pomyślcie, czy to ma jakieś znaczenie. To ma bardzo wielkie znaczenie. Dlatego też warto się modlić o zbawienie swoich bliskich. Bo jeśli ty jesteś zbawiony, to masz wielką, wielką szansę, że twoje dzieci będą zbawieni, chyba że zawalisz, zaniedbasz. No i kolejne pokolenie. Co jeszcze może zniszczyć nasze powołanie? Brak przebaczenia albo uraza w sercu. Słowo Boże, czy Bóg w swoim słowie nakazuje nam przebaczać wszystkim, nawet naszym wrogom. Bez naszego przebaczenia innym ludziom jesteśmy, jak to ktoś określił, jak zamknięci w klatce. I tak naprawdę nieprzebaczenie nic złego nie zrobi osobie, której nie przebaczyliśmy. Kto ponosi szkodę, kiedy nie przebaczy? Ten, który nie przebacza. Czyli ja siebie zamykam w takiej klatce. Czy łatwo jest przebaczyć wszystkim? Nie jest to proste. Znowu wam opowiem pewną historię. Nie wiem, czy ją wam opowiadam, czy nie. Ale na jednym ze zlotów młodzieżowych, kiedy usługiwali bracia, pierwszego dnia na zlocie młodzieżowym pewna dziewczyna 19-letnia zaczęła wrzeszczeć i opętana, nie? Więc 4 nas, braci, wzięliśmy ją, wyprowadziliśmy tam do innego namiotu i zaczęliśmy się z nią modlić. i oczywiście wypędzać te złe duchy, demony. 2 godziny się z nią modliliśmy i wydawało się, że została uwolniona. Widzieliście kiedyś opętanych ludzi przez demony? Słuchajcie, znacie Leszka Mochę? Znacie, nie? Potężny mężczyzna, silny. W wojsku był w kompanii reprezentacyjnej. I wtedy on też był tam przy tej akcji. Jak ta dziewczyna ręką machnęła, to Leszek Mocha 2 metry po trawie leciał. Brat Michał Chydzik, prezbiter naczelny, był też tam w tym namiocie i też się modlił o tą dziewczynę. Był w takich spodniach jak ja. Po 2 godzinach modlitwy o tą dziewczynę, jego spodnie zamiast białe, jasne, były zielone od trawy. Tak opętana dziewczyna. 2 godziny się modliliśmy i wydawało się, że była, została po tych 2 godzinach uwolniona. Ale następnego dnia było to samo. Wrzask, krzyk, ryk. Wyprowadziliśmy do drugiego namiotu, modliliśmy się z godzinę. Już była w końcu taka bardzo zmęczona. I 3. dnia gdzieś tak ja wychodziłem z jakiegoś tam spoza namiotu i tak się natknęliśmy, wpadliśmy na siebie. Ja mówię, słuchaj, może byśmy usiedli i trochę porozmawiali. Tak spojrzała na mnie takim wzrokiem, że aż się wystraszyłem, ale zgodziła się. I poszliśmy porozmawiać gdzieś tam na uboczu, na ławeczce sobie siedzieliśmy. Tak najpierw bardzo łagodnie z nią rozmawiałem, a w pewnym momencie trochę się obawiałem, ale chciałem zapytać, słuchaj, a czy ty nie lubisz kogoś? Jak ona spojrzała na mnie, a czułem się, jakby diabeł na mnie skoczył od razu. I zacząłem jej opowiadać o miłości Jezusa, o tym, jak bardzo Pan Jezus ją kocha. I jeszcze raz zadałem pytanie, czy kogoś nie lubisz? I ona wtedy mi opowiedziała o swoim ojczymie. Z zaciśniętymi zębami, z taką nienawiścią, z taką niesamowitą złością, że to aż trudno było słuchać. Ja wiedziałem, że to jest jej problem. I my możemy się miesiąc modlić o uwolnienie, dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany, to i tak nic nie pomoże tej dziewczynie. I z godzinę z nią rozmawiałem, chyba ze 3 razy jej zacząłem od nowa i jeszcze raz od nowa opowiadać o Bożej miłości. I w pewnym momencie do niej mówię, czy wyobrażasz sobie coś takiego, że ten okrutny facet, ten podły człowiek, ten twój ojczym może być w niebie? Jak znowu po raz kolejny spojrzała na mnie, to wydawało się, że mnie zabije tym wzrokiem. Ona sobie nie mogła wyobrazić to, że ten podły człowiek, że ten okrutny facet też może być w niebie. A ja jej powiedziałem, słuchaj, on może być w niebie dzięki tobie. Tak chwileczkę pomyślała. Ja mówię, wiesz, w jaki sposób może być dzięki tobie? Bo ty mu przebaczysz. I znowu ten wzrok i te zaciśnięte zęby i coś strasznego było widać w jej oczach. I mówię do niej tak, słuchaj, ja nie chcę ci powiedzieć, żebyś mu przebaczyła, ale mam do ciebie propozycję. Bóg ci może pomóc. Mam do ciebie propozycję, żebyś powiedziała, spróbuję. I ona tak popatrzyła na mnie, posiedziała przez chwilę i mówi, spróbuję. Tak jakby bez żadnych emocji powiedziała, spróbuję w domyśle przebaczyć. I słuchajcie, jak powiedziała słowo spróbuję, rozpłakała się i potok łez się lał. Ja siedziałem obok niej taki trochę bezradny, ale wiedziałem, że to jest moment jej uwolnienia. Chyba z 30 minut dosłownie ryczała, płakała i płakała i płakała. A ja taki siedziałem, modliłem się w duchu. I kiedy przestała płakać, podniosła swoją głowę do góry, ja zobaczyłem zupełnie inną dziewczynę. Nagle pojawiła się radość, nagle pojawiło się coś, czego nigdy w życiu tak pięknego obrazu nie widziałem. Jeszcze 30 minut wcześniej, kiedy powiedziałem o tym przebaczeniu, czy o tym jej ojczymie, to aż tutaj te mięśnie wszystkie chodziły i złość taka kipiała z niej. A kiedy tylko powiedziała spróbuję, zupełnie została uwolniona. I My czasem chcemy ludziom pomóc w taki sposób, że chcemy z nich jakieś tam demony wyganiać, ale dopóki ten korzeń, ten brak przebaczenia czy inne rzeczy nie zostaną usunięte, nie będzie uwolnienia, nie będzie wolności w sercu takiej osoby. I czasem jest tak, że ludzie mają brak przebaczenia, jakieś urazy do innych i wtedy chcą poznać Bożą wolę, ale trzeba się najpierw z tym uporać, przebaczyć. To nie jest proste, to nie jest łatwe. Ja miałem takich przykładów więcej. Chyba opowiadałem wam o takim małżeństwie na ewangelizacji, które mężczyzna, jak mu zaproponowałem, czy powie żonie to, co jej powiedział w czasie ślubu, czyli kocham cię, to on spojrzał na nią, mówi nie. I 4 razy tak wrzasnął jak pies. Nie przebaczy. I znowu mu opowiadałem i raz, i drugi o Bożej miłości. I nagle powiedział: Teresa, kocham cię. Ale to spowodowało, że został wolny. Wolny od tej nienawiści do swojej żony. I tak się dzieje w naszym życiu. A więc przebaczenie ma niesamowitą moc w naszym życiu, a brak przebaczenia powoduje, że jesteśmy w takiej klatce związani, a czasem ludzie są opętani właśnie tym grzechem nieprzebaczenia. Dlatego przebaczenie jest niezwykle ważne, bo nieprzebaczenie jest jedną z najmocniejszych warowni w naszym życiu. Nieprzebaczenie. Zresztą Pan Jezus mówi, jeśli ty nie przebaczysz serca, Ojciec nie przebaczy tobie. Dobrze, jeszcze 2-3 krótkie sprawy. Inną przeszkodą może być zgorzknienie albo gorzkość, jak to jest napisane w Biblii. Zgorzknienie powstaje na skutek tego, że coś ci się nie podoba, a nie możesz się z tym pogodzić i nie możesz tego zmienić i w konsekwencji myślisz, że ktoś ci szkodzi, ktoś ci złośliwie coś robi. Wiecie, że wiele takich osób jest? Są na przykład siostry w zborze, które uważają, że no na przykład jak się gotuje obiad w zborze, to powinny być stoły poustawiane tak, bo ona by tak poustawiała. A że ktoś inny jest za układanie tych stołów odpowiedzialny i trochę inaczej poukładał te stoły, czyli nie jest to po jej myśli, to ona od razu oburzona. No kto to widział? No kto to widział tak stoły układać? No i powstaje co? Powstaje gorzkość. Z powodu błahej sprawy powstaje gorzkość. Powstaje w sercu niezadowolenie, a potem się to przeradza w gorzkość i chodzi potem taka siostra obrażona, takim specyficznym krokiem się porusza. A więc zgorzknienie powstaje na skutek tego, że coś ci się nie podoba, nie możesz się z tym pogodzić, a nie możesz tego zmienić, bo nie masz na to wpływu, bo po prostu ktoś inny inaczej to rozumie, inaczej uważa, a tobie się wydaje, że on ci szkodzi. On ci wcale nie szkodzi, tylko po prostu ma inne spojrzenie, a tobie się wydaje, że on ci coś złośliwie czyni. I zgorzknienie tak naprawdę to rak ducha, jak to niektórzy określali. I jeśli człowiek w swoim sercu tak pielęgnuje zgorzknienie, gorzkość, to wiecie, że ta gorzkość prędzej czy później wyjdzie na jaw i nagle taka osoba wybuchnie, a jak wybuchnie, to zrani całą masę ludzi. Zresztą jest o zgorzknieniu napisane, że gorzkość, że gorycz, jak to jest, pomóżcie mi, w liście do Hebrajczyków to jest napisane. Rośnie i pokala wielu, tam jest napisane. No dobra, zostawmy to. Inną przeszkodą to lenistwo. Lenistwo. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus powiedział do pewnego człowieka: sługo zły i leniwy. Do tych, którzy pomnażali to, co od Boga otrzymali, pomnażali Jego błogosławieństwo, poświęcali się, poddali się Bogu, słyszeli Boży głos i wypełniali tą Bożą wolę. Bóg mówi: sługo dobry i wierny. Ale jeden mówi: ja się bałem. A tak naprawdę był leniwy. I Pan Jezus do niego mówi: sługo zły i leniwy. Nie chciało ci się pracować. I dlatego stracisz. Jeszcze inną przeszkodą jest lekceważenie swojego powołania. Lekceważenie swojego powołania. Polega to na tym, że Niektórzy uważają, że tylko pewne służby w Kościele są ważne, a inne. Ale co mówi Pan Jezus? Podasz kubek zimnej wody osobie potrzebującej, to co? Będziesz mieć zapłatę w niebie. Czy trzeba być od razu ewangelistą Polski, żeby mieć zapłatę w niebie? Nie, nie trzeba. Wystarczy robić coś, co niekoniecznie to muszą inni zauważyć, ale zauważa to Bóg. To podanie kubka zimnej wody, to zaangażowanie się w pomoc jakiemuś biedakowi, jakiejś osobie potrzebującej. Ja pamiętam, jak zostałem naprawdę niesamowicie poruszony w swoim sercu, może nawet wam też to opowiadałem, jak pewna siostra z Cieszyna jeszcze w zborze, kiedy mieszkałem, dojeżdżała chyba coś 18 czy więcej kilometrów do innej miejscowości, żeby przez 6 lat pomagać starszej osobie. I nikt ze zboru o tym nie wiedział. Ona nie chciała, żeby ludzie o tym się dowiedzieli, bo to traktowała jako służbę dla Pana. Nie trąbiła wszystkim o tym, a ja jeżdżę tam do tej siostry, jej tam zmywam naczynie albo piorę tam odzież. Nie chwaliła się. Myśmy po 6 latach, pastorzy w zborze, dowiedzieli się, że ona 6 lat i to z 2 przesiadkami autobusem tam dojeżdża. Wiecie, kiedy ja to usłyszałem, to sobie pomyślałem, Boże, to ja się wstydzę, bo ja tak się nie poświęcam. I to zupełnie bezinteresownie to robiła. I nam się czasem wydaje, że tylko taka wielka służba, taka widoczna, to ma znaczenie przed Bogiem. Ale tak jak wspomniałem tutaj o tej sprzątaczce, która modli się o ludzi, tak samo jest w naszym życiu. Niekoniecznie muszą ludzie wiedzieć o tym, że robię to czy tamto. Niekoniecznie muszę o tym trąbić, ale samo zaangażowanie się albo podanie tego kubka wody Bóg docenia w naszym życiu i dlatego też nie lekceważmy tego, do czego Bóg nas powołuje. Może Bóg, właściwie nie może, ale zawsze tak jest, bo to Pan Jezus mówi, że jeśli będziesz wiernym w małym, to wiele ci powierzę. I nasza służba zawsze powinna się rozpocząć od tego, co małe. Czyli jeśli chcesz służyć Bogu, a widzisz, że na przykład koło zboru leżą jakieś tam papierki i nikt ich nie podniesie, to przyjdź i pozamiataj. Fajna służba, prawda? Miotłą każdy potrafi machać, wielkiej odpowiedzialności nie ma, ale jaka zapłata za to, że to zrobisz dobrowolnie, że to zrobisz ochotnie, że to zrobisz z radością, prawda? Dlatego nie lekceważmy swojego powołania. Bracia i siostry, kochani młodzi ludzie, życzę wam z całego mojego serca, abyście mogli jak najlepiej rozpoznawać Boży głos, rozpoznawać Bożą wolę, byście też nie pozwolili na to, żeby jakieś przeszkody diabelskie was powstrzymały od wypełnienia, najpierw poznania, a potem wypełnienia Bożej woli. Pamiętajcie, że posłuszeństwo w wypełnieniu Bożej woli, nie tylko usłyszenie, ale posłuszeństwo jest niezwykle ważne, bo tylko przez pełnienie Bożej woli wzrastamy w Jezusie Chrystusie. Nie przez to, co tylko usłyszymy, ale przez wypełnienie Bożej woli wzrastamy i wzrastamy i wzrastamy. I czasem się ludzie dziwią, że ktoś ciągle gdzieś tam idzie do góry. Ciągle więcej służby, ciągle więcej odpowiedzialności, ciągle więcej zmartwień, ale powiem wam też, że ciągle więcej satysfakcji. Więcej satysfakcji. Mogę służyć Bogu. Pomimo tego, jaki jestem, nie zawsze mi się wszystko udaje, nie zawsze jestem super, ale chcę. Panie, chcę Tobie służyć, bo godzien jesteś tego, by dla Ciebie żyć, by poświęcić całe swoje życie dla Ciebie, bo Ty poświęciłeś życie dla mnie, prawda? Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję wam pięknie i wszystkiego dobrego wam życzę na dalszą część dnia. Dziękuję.